Dzień dobry, minęła 18.05. Wita się z Państwem Marcin Makowski, to jest audycja Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Michał Oleszczyk, wykładowca Wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, autor podcastu Spoiler Master i filmoznawca, krytyk filmowy. Dzień dobry, panie Michale.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Żar leje się zza okien. W Krakowie przynajmniej mamy w tej chwili, no, powyżej 32 stopni. W jakie filmy najlepiej uciekać w taką temperaturę? Albo jakie filmy traktują o takich upałach? Może od takiego wątku bliskiego życiu zacznijmy.
Dodam, że w Warszawie było identycznie, dosłownie minutę temu rozpoczęła się potężna burza. Mam nadzieję, że tutaj łącza nas nie zawiodą.
Jeszcze przed nami chyba ta burza.
Tak, jest sporo filmów, które wykorzystują właśnie motyw upału, pewnego takiego właśnie udręczenia upałem, ale jednocześnie takiego, no, bardzo czasami fabularnie też umotywowanego użycia tego wątku. No, wskazałbym na takie klasyki jak Pieskie popołudnie, chociażby Sydney Alameta, Dog Day Afternoon, czyli dosłownie kanikuła, kiedy to właśnie Al Pacino jako zdesperowany mieszkaniec Brooklynu napada na bank i robi to bardzo nieudolnie. Wszystko to rozgrywa się właśnie w takich gorących, nowojorskich dniach, latach 70., kiedy pot spływa i koszule lepią się do ciał. Świetnie wykorzystał też upał Spike Lee w filmie Rób co należy, czyli Do the Right Thing, gdzie też właśnie taki brukliński, upalny dzień doprowadza z kolei do przesilenia pewnych konfliktów rasowych, jakie w małej dzielnicy na Brooklynie.
Tam ten słynny utwór Fight the Power, prawda? Był tak, rapowy.
Dokładnie tak. Rozpoczyna się to właśnie od Fight the Power w wykonaniu Rosie Perez. Więc na pewno jeszcze dużo. Takie filmy jak Gorączka Michaela Manna, to z kolei film dziejący się na zachodnim wybrzeżu, czy Gorączka sobotniej nocy, chociaż tutaj mówimy o innej gorączce, ale jednak film rozgrywa się także w upalne nowojorskie dni. Więc tak, ten żar lejący się z nieba, który czasami doprowadza do jakichś wybuchów zmysłowości, a czasami do wybuchów agresji, jak na początku filmu Upadek, chociażby z Michaelem Douglasem, gdzie właśnie mężczyzna nie wytrzymuje stania w upalnym dniu w korku i zaczyna taką, można powiedzieć, zemstę na społeczeństwie właśnie w taki upalny dzień.
Mam nadzieję, że ci państwo, którzy z nas słuchają w samochodach, nie mają teraz takich myśli, żeby jak Michael Douglas chwycić za kij baseballowy, wysiąść w korku na alejach i ruszyć gdzieś przez Kraków w swoją prywatną vendettą. To już wiemy, jakie filmy traktują o upałach, a jakie filmy mogą nas od upałów przenieść w jakieś chłodniejsze rejony. Co pan poleca, jeżeli chodzi o taki eskapizm meteorologiczny?
No, to też ciekawe pytanie. Powiedziałbym, że chociażby seria disneyowska Frozen, czyli Kraina Lodu, zabiera nas do bardzo zimnego świata. Na pewno warto by też spojrzeć na film pod tytułem Snowpiercer, późniejszego autora filmu Parasite, który przebija się przez taki właśnie śnieżny krajobraz. No i wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy tak świadomi globalnego ocieplenia, to te filmy, które zabierają nas w trochę zimniejsze klimaty, są także bezcenne. Jest ich trochę, ale na początek właśnie wskazałbym na ten disneyowski.
Przeszliśmy przez te wątki, które są tu i teraz, ale nie sposób nie spojrzeć na kinematografię szerzej, zwłaszcza, że jest taka chwila przestoju, sezonu ogórkowego, okres wyjazdów, wakacji, ale też półtorej roku od czasu wybuchu pandemii, która również kinematografię przeorała, de facto no, w pewnym sensie zresetowała, w pewnym sensie zamroziła, jeżeli chodzi o to, co pokazujemy w kinach. Czy filmy te, jakie znamy dzisiaj, przeszły pandemię i teraz już będzie tylko lepiej, czy ona na zawsze jakoś zostanie w kinematografii?
Ta pandemia na zawsze zmieni absolutnie nasz pejzaż filmowy. Oczywiście przede wszystkim ona dotknęła tak naprawdę przemysł filmowy, ale także kiniarzy. To znaczy najbardziej zmieniło się to, że tak rzadko oglądamy obecnie filmy w kinie, bo w pandemii publiczność nadal oglądała filmy, i to bardzo licznie, w serwisach streamingowych. Natomiast to kina najbardziej otrzymały bolesny cios. I tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek wrócimy do takiego stanu sprzed pandemii, jeżeli chodzi właśnie o model oglądania filmów. Bo jednak fakt, że zorientowaliśmy się w tej wygodzie, streamingowych różnych platform i tego, że tak naprawdę każdy z nas ma kino w domu, czasami z setkami tysięcy tytułów dosłownie, no trochę przeorało naszą świadomość. I teraz kina wracają bardzo powoli. Frekwencja jest raczej z niepokojem obserwowana przez ekspertów, bo te filmy, które kiedyś mogłyby liczyć na bardzo wysokie ilości widzów, obecnie mają widzów po parę tysięcy, czasami po paręnaście tysięcy. To są bardzo słabiutkie wyniki, więc trochę to jest pytanie. Nie tyle, czy filmy będą powstawać, bo obecnie powstaje bardzo dużo filmów. Produkcje wręcz no, są bardzo aktywnie obecne, jeżeli chodzi nawet o polski przemysł filmowy. Tylko pytanie, gdzie te filmy będą oglądane i do czyjej kasy będą wpływały pieniądze, prawda? I to, bo to następnie zdeterminuje, kto wyłoży pieniądze na następne filmy. Taki jest obieg kultury filmowej, gospodarki filmowej i teraz na pewno kina otrzymały straszliwy, najgorszy w swojej historii cios, bo nawet w trakcie wojny nie było tak źle pod tym względem, bo jednak w wielu ośrodkach kina działały, ludzie chodzili, ale ta pandemia przeorała kinowy pejzaż.
No i teraz takie pytanie, które się z tym wiąże, czy będziemy mieć do czynienia w takim razie, jeżeli ryzyko jest znacznie wyższe, czy będziemy mieć do czynienia z nad produkcją filmów średnich, słabych, nastąpi taka inflacja wartości w kinematografii?
Niekoniecznie, dlatego że serwisy streamingowe przyzwyczaiły nas do tego, że znajdujemy tam bardzo dużo ciekawych produkcji, prawda? Czy to seriale kryminalne, komediowe, nawet filmy pełnometrażowe. My wiemy już, że w tych serwisach, które obecnie często zamawiają po prostu produkcje i płacą za nie, prawda? Czy w telewizjach płatnych. Więc jakość niekoniecznie musi na tym ucierpieć. To jest bardziej kwestia pewnego modelu kultury. Modelu kultury, w którym myśmy się wychowali, ja się wychowałem, pan się w nim wychował, gdzie właśnie wyjście do kina było czymś takim bardzo szczególnym. Gdzie czekaliśmy na kolejne premiery kinowe i wiedzieliśmy, że dopiero za jakiś czas te filmy trafią do tak zwanego home video, a obecnie bardzo możliwe, że właśnie na naszych oczach ten model całkowicie się zmienił i kino stanie się czymś trochę na kształt płyt winylowych, prawda? Część, co nadal istnieje, jest bardzo bujnie się rozwija, ale jednak to już jest coś bardziej niszowego, to już nie jest ta masowa produkcja płyt jak kiedyś. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy wrócili do kina w jak największym wymiarze, ale nie mam złudzeń, że ta pandemia zmieni wszystko i zmieni na bardzo, bardzo długo. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie na całokształt kultury filmowej.
Zastanawiam się, czy inne filmy tworzy się z myślą o kinie jako medium, a inne z myślą o platformach streamingowych. To jest takie pytanie wręcz na poziomie, no nie wiem, meta, tak, kinowym. Czy my będziemy oglądać teraz inne filmy, właśnie ze względu na to, że dostrzegamy je przez inny ekran.
Do pewnego momentu tak było, ale w zasadzie to już nie jest troska, dlatego że zwróćmy uwagę, ilu z nas ma już dobre, płaskie ekrany o wysokiej rozdzielczości, że nie wspomnę o tym, że coraz większa ilość widzów także inwestuje w rzutniki, których ceny bardzo spadły, rzutniki cyfrowe i w zasadzie odtwarzają sobie takie salki kinowe w kinach, w domu. To nie jest wcale takie już rzadkie jak kiedyś, to już nie jest luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko bardzo nieliczni. Więc na świetnym ekranie o dużej rozdzielczości obraz może być doceniony i może być doceniony także za walory plastyczne, więc obecnie te wszystkie serwisy streamingowe bardzo też inwestują w jakość wizualną i wystarczy włączyć dowolny serial Netflixa, HBO, Canal+, tych wszystkich właśnie producentów premium, żeby zobaczyć, że to po prostu świetnie wygląda. I także tutaj już chyba też należy się z tym myśleniem rozstać, chociaż ja cały czas uważam, że film obejrzany na wielkim ekranie, duże widowisko, ma w sobie coś wyjątkowego. Ale czy tak będą uważały nasze dzieci, nasze wnuki? Tego już nie jestem pewien.
No ale są takie sytuacje, jak na przykład film Duna, który miał być promowany i pomimo, albo ze względu tak, na pandemię odroczona, albo wręcz przełożona premiera kinowa, jednak tę decyzję zmieniono. Film nie pokazał się na platformach streamingowych, no i czekamy na to wydarzenie na srebrnym ekranie. To znaczy, że reżyserzy, jeżeli dobrze to czytam, chyba czują, że jest coś magicznego w tym medium i nie chcą tracić filmu na to, żeby go pokazywać najpierw w mniejszym formacie. Jaka tutaj jest logika? Czy ona jest finansowa, czy również artystyczna?
Jest w tym element artystyczny, ale nie oszukujmy się. Najważniejszy element jest finansowy jednak w biznesie filmowym. Po prostu chodzi o kwestię monetyzacji i kwestię tantiem, bo jeżeli na film pójdzie powiedzmy 100 tysięcy widzów i każdy z nich zapłaci 10 zł, to bardzo łatwo obliczyć wpływy tego filmu i jakby bardzo łatwo wedle stałego modelu podzielić ten tort, podzielić te pieniądze. W przypadku streamingu to wcale nie jest takie jasne, dlatego że nikt nie płaci za odtworzenie pojedyncze filmu, prawda? Pan może sobie go otworzyć 5 razy, 10 razy, może pan zaprosić znajomych i teraz płaci pan tylko miesięczny abonament. I jak podzielić ten tort? Jak obliczyć tutaj sukces, prawda? Jeżeli film obejrzy 100 milionów ludzi, ale to jest 100 milionów ludzi, którzy płacą abonament co miesięczny. Więc teraz pytanie, ile tantiem ma także trafić do twórców, którzy przecież bardzo na te tantiemy liczą? To jest pytanie bardzo duże i ono cały czas jest takim dyskutowaną kwestią, jeżeli chodzi właśnie o kwestie prawne, kwestie finansowe, no bo jednak najlepiej by było tak, że twórca takiego filmu, na który pójdzie 10 milionów ludzi, no zarobi proporcjonalnie dużo, prawda, w stosunku do kogoś, kto powiedzmy zrobi film, na który pójdzie 1000 ludzi. Ale teraz, jak to obliczyć na platformach streamingowych, jak podzielić ten tort? Platformy streamingowe czasami nawet nie ujawniają swoich danych. Więc to są takie zagwozdki jednak, które każą zupełnie inaczej myśleć o całym systemie, bo film to nie jest tylko to, co jest na ekranie. To nie są tylko te obrazki, które my oglądamy. To jest cały system naczyń połączonych. Produkcji, finansowania, dystrybucji, oczywiście sztuki, niesłychanie istotny element, ale pandemia właśnie najbardziej namieszała w tym dystrybucyjnym odcinku. I to jest pytanie, jak do nas docierają filmy? Przez jaki lejek, przez jaki podajnik, na jakim talerzu my je otrzymujemy? I to jednak jest bardzo istotne i to wpływa na całość tej, że tak powiem, restauracji zwanej kinem.
Przypominam, że gościem audycji Punkt Widzenia jest krytyk filmowy Michał Oleszczyk, autor podcastu Spoiler Master, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Michale, to idźmy dalej tym tropem kina pandemicznego. Jakie rzeczy, jakie filmy, jakie tytuły zaskoczyły pana na plus, jeżeli chodzi o ten czas, który, no, trudno powiedzieć, że za nami, bo prawdopodobnie cały czas będziemy w tej rzeczywistości pandemicznej jeszcze w tym roku i na początku przyszłego, więc co było taką perełką tego okresu siedzenia w domu, oglądania Netflixa, HBO Go, tych wszystkich platform streamingowych dla pana i co pan może polecić naszym słuchaczom?
No było tego sporo, ja oczywiście dużo oglądam. Nie chcę teraz, no wie pan tak, no, na jednym z filmów, który bardzo mi się podobał, jest film na platformie Netflixa pod tytułem Wykopalisko z Ralphem Fiennesem, to oryginalny tytuł jest The Dig przez G na końcu. No muszę powiedzieć, że to film wybitny moim zdaniem. Taki film brytyjski o wykopaliskach archeologicznych w 1939 roku, takich przełomowych i ze świetnym takim wątkiem klasowym, też troszkę z wątkiem romantycznym. Znakomite role Carey Mulligan i właśnie Ralpha Fiennesa. Ja uważam, że to wybitny film. Tak jeden z tych streamingowych filmów, które zdecydowanie mogę polecić jako po prostu wybitne dzieła sztuki. Nie ukrywam, że ja zawsze w serwisach streamingowych bardzo mocno szukam klasyki, więc mnie interesuje, jakie tam klasyczne filmy możemy odnaleźć. Nadal w Polsce stosunkowo mało, ale ta biblioteka się powiększa, więc na przykład możemy obejrzeć znakomite filmy włoskiej klasyki na Netflixie, chociażby nagrodzone Złotą Palmą Drzewo na Saboty Ermana Olmiego, w pięknie odnowionej cyfrowej kopii, niedawno właśnie na Netflixa trafiło. I w różnych zakamarkach VOD, bo tych oczywiście jest bardzo wiele, tak, tych właśnie platform, jak Canal Plus, czy chociażby właśnie Amazon Prime, mnie zachwycił film Sound of Metal, który zresztą dostał Oscara, prawda, za dźwięki montaż. To opowieść o głuchnącym death metalowym perkusiście, znakomicie zagrana przez Riza Ahmeda, który ja uważam też jest wybitnym filmem, ale który w całości, no po prostu u nas wszedł na Amazon Prime, jest też dostępny w kilku innych streamingowych, więc ja Sound of Metal bym zdecydowanie polecił, tak samo jak chociażby właśnie ten film The Dig.
A czy ten okres pandemii jest renesansem seriali, czy jednak nadprodukcją, a w związku z tym wśród tych perełek pojawia się zdecydowanie więcej przeciętności? Bo mam takie wrażenie, że tutaj opinie i krytyków, i odbiorców, i widzów są mieszane.
Zdecydowanie mamy nadpodaż. To trzeba powiedzieć, że nie dość, że tego już nikt nie jest w stanie ogarnąć, nikt nie jest w stanie oglądać tych wszystkich produkcji naraz, to poza tym mamy ogromne przemieszanie jakości. I to pamiętajmy, że platformy streamingowe czasami zakupują seriale, filmy i wrzucają je na swoje platformy w takich ogromnych pakietach. Więc w jeden dzień na platformie się może pojawić 100 nowych filmów, i 10 nowych seriali, każdy po 20 odcinków i to nie jest żaden problem. To jest problem dla widza, który potem siedzi przed tą ścianą kafelków takich, tak, i patrzy, co by tu wybrać. No i oczywiście algorytm coś nam podpowiada, ale czasami jest trudno. No, interesująco pod tym względem się układają media społecznościowe, które jednak wskazują, prawda, takim niemalże darwinowskim trybem, co się podoba dużej ilości ludzi. I nagle jak się pojawiło Mars, Eastbound chociażby, to bardzo szybko przez tak zwaną właśnie pocztą pantoflową, facebookową, instagramową okazało się, że tak, to jest serial, który bardzo dużo osób poruszył i natychmiast wytworzyła się wokół niego taka aura czegoś, co trzeba zobaczyć.
Tak, dodajmy, że to produkcja HBO Go o detektyw, która przyjeżdża do swojego rodzinnego, małego miasta w Pensylwanii. No, tylko właśnie, czy to jest wybitna kreacja, czy to jest wybitny thriller z Kate Winslet, czy po prostu dlatego nam się wydaje, że jest taki dobry, bo zalewa nas przeciętność?
Ja widziałem 2 odcinki, wydaje mi się to dosyć przyzwoite. Kate Winslet jest świetna. Może jesteśmy też rozpieszczeni dużą ilością przyzwoitych rzeczy i po prostu coraz trudniej nas zadziwić, bo jednak jest dużo rzeczy bardzo przyzwoitych, które może faktycznie wyrównują trochę ten krajobraz i trudniej się na nim wyróżnić. Ale no, w której epoce kina było tak, że tak powiem, co piątek to arcydzieło. No, rzadko tak jest, prawda? No jednak czekamy na te rzeczy wybitne właśnie dlatego, że one odstają od reszty. Nadpodaż jest faktem. Nadpodaż jest faktem. Ona wpływa na to, że czujemy się zagubieni w tym świecie, że nie jesteśmy w stanie się po nim swobodnie poruszać, że potrzebujemy właśnie jakichś podpowiedzi tutaj, jakieś, nie wiem, czy to gwiazdki na Filmwebie, czy właśnie krąg znajomych, którzy nam coś polecają, ale prawda jest też taka, że znam bardzo dużo osób, które są bardziej wiernymi oglądaczami serialowymi niż ja, którzy mi opowiadają o tym, że tak spędzają wieczory, tak, ze swoimi bliskimi, że na przykład pochłaniają naraz 5 odcinków Domu z Papieru, albo nie wiem, cały serial Klangor naraz, albo właśnie coś na HBO Go, co weszło, jest tak gorące, że trzeba to zobaczyć już. No i na przykład 2 wieczory, tak, 10 odcinków, 10 godzin i tak ludzie oglądają teraz. To już nie jest to oglądanie jeden odcinek w poniedziałek i następny za 7 dni.
To przecież
dni,
nawet
tak?
Ma swoją nazwę osobną.
Binge watching, dokładnie. I ludzie to robią. Naprawdę spotykam dużo osób, które mówią mi, no wpadł ten sezon w poniedziałek, no do środy to już obejrzałam całość, tak?
No niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie obejrzał całego sezonu, no za mojej młodości to był Lost albo Prison Break.
Za mojej Six Feet Under czy Sopranos. No i tak, tylko że już jesteśmy bardzo, bardzo później. No, od Sopranos właśnie upływają 22 lata od premiery pierwszego odcinka.
To pokolenie właściwie.
To już właściwie pokolenie. Teraz mieliśmy okrągłą rocznicę 6 stóp pod ziemią, które chyba ćwierć wieku właśnie minęło. Także nam się wydaje, że ten czas leci powoli, on leci bardzo szybko i dla młodego człowieka dzisiaj 6 stóp pod ziemią to tak jak dla nas, nie przymierzając do telewizji na klasyka w stylu Powrotu do Brideshead albo Ptaków Ciemnistych Krzewów. Więc to
Boże,
ten
co za prehistoria. Tak, co za prehistoria. Ale tak. Kino światowe to swoją drogą. A jak z kinem polskim w tym czasie? Co się z nim działo? Jak przechodziło kryzys? Bo faktycznie tych dobrych produkcji, wspomniał pan między innymi o serialu Klangor, trochę nam obrodziło.
Tak, to prawda. I tych tytułów jest całkiem sporo, prawda? Głębi lasu, Klangor, czy chociażby Royst teraz wszedł, nowa część. Więc jest ich rzeczywiście dużo. Za chwilkę druga część Kruka na Kanal Plus. No, Polacy lubią polskie seriale, tak? To jest, jednak my lubimy naszych aktorów, lubimy historie, które są tu zakorzenione. I ja, obserwując też to trochę z wewnątrz, patrząc na branżę filmową, mogę powiedzieć, że obecnie no jest bardzo aktywna produkcja, tak? To znaczy ja nie pamiętam takiego czasu, żeby tak dużo osób...
Czyli co, nadrabiamy stracony czas?
Okazało się, że podaż jest tak ogromna. Po prostu te serwisy streamingowe, one potrzebują bardzo dużo tego, co się w branży filmowej nazywa contentem, czyli dosłownie treścią, prawda? I po prostu zlecają dużo rzeczy. Pojawił się kapitał, tak? Pojawił się kapitał. Tam, gdzie kapitał, tam jest energia. My mamy niebywały talent, tak? Ilość talentu w Polsce właśnie realizacyjnego, technicznego, aktorskiego i tak dalej. No i to wszystko jest uruchomione obecnie. Ja się trochę boję, czy to nie jest tak, że po każdym boomie przychodzi taka recesja, prawda? Że potem ten rynek się trochę rozwija po takiej eksplozji, ale ta eksplozja trwa obecnie i wystarczy spojrzeć na taki pejzaż różnych warszawskich i nie tylko produkcji, no ale to jednak jest, Warszawa pozostaje takim centrum filmowym, jeśli chodzi o produkcję, no to jest niebywałe, ile obecnie się kręci. Więc tak, ale ja nadal myślę, że jest tutaj duże pole do innowacji, bo ja czekam wciąż na takie polskie seriale i produkcje, które zaproponowałyby coś bardzo odważnego, bardzo nowego, takiego właśnie, co by było całkowicie zaskakujące, co by nie wchodziło tak do końca w gatunki już znane, tylko byłoby czymś bardzo nowym. Myślę, że będzie tego coraz więcej.
A jest coś takiego konkretnego na horyzoncie, na co nasi słuchacze Radia Kraków mają czekać? Na jakie tytuły na przykład?
No, przy jednym z nich pracuję, nie chcę o nim mówić, bo naprawdę jest jawny, ale ja nie chcę tutaj reklamować, ale rzeczywiście jeden z takich projektów to jest coś, co mam wrażenie ma szansę tutaj dać sobie takiego zastrzyku. Znaczy ja powiem tak, ja czekam najbardziej, na co czekam najbardziej, żeby nie mówić o swoich projektach. Ja mówię, no, najbardziej czekam na autorskie projekty, niewielkie, takich seriali, chociażby jak Netflixowy Please Like Me, to jest taki serial w całości stworzony przez komika stand-upowego, który troszkę to zbudował wokół swojego własnego życia. Wcześniej kimś takim był Louis C.K. I jakby stworzył taki bardzo niskobudżetowy, ale bardzo wyrazisty serial o swojej samotności, o próbach randkowania, o jakby tym się, tak samo zresztą zrobił Azizi w Netflixie. Więc ja czekałbym na coś takiego, na taki bardzo osobisty, niewielki projekt kogoś, kto ma wyrazistą wizję i to wcale nie musi być duża produkcja. Więc no mam nadzieję, że coś takiego się na horyzoncie wkrótce pojawi.
A czy polskie kino w ogóle zainteresowało zagranicznego odbiorcę w tym czasie, kiedy przegląda się platformy streamingowe trochę tak losowo i coraz więcej jest tego kina europejskiego w tej przestrzeni? Czy jest jakiś serial, który zdobył popularność Polski za granicą?
No Sexify sobie całkiem dobrze poradziło z tego, co widziałem. No i przede wszystkim widzieliśmy fenomen globalny w postaci niebywałej popularności filmu 365 dni na podstawie Blanki Lipińskiej, który stał się globalnym hitem numer jeden Netflixa. I to był fenomen popkulturowy, po prostu taki no, na równi z takimi fenomenami masowymi, jakich polska kultura nigdy jeszcze nie osiągnęła. Więc to jest bardzo ciekawy fenomen, że właśnie ta erotyczna opowieść stała się takim hitem. No i już obecnie sequel jest kręcony, więc bardzo interesujące też takie z względów kulturowych, myślę, zjawisko. Ale tak, wiem na pewno, że Netflixowe Sexify oglądało się bardzo, bardzo dobrze i świetnie poradził sobie Netflixowy także film Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, który osiągnął dobre wyniki w wielu krajach. I to jest też właśnie to. Bardzo dobrze, że pan o to zapytał, bo to jest duża zmiana. Kiedyś jak coś wchodziło na polskie ekrany, no to albo się sprzedawało tu, albo nie. Potem albo dostawało dystrybucję gdzieś, albo nie. Natomiast dzisiaj w jednej sekundzie ten film jest już globalny. I on albo się obejrzy w tym globalnym multiplexie, który każdy ma w domu, albo się nie obejrzy. I no, polski film wchodzący dzisiaj na Netflixa, często od razu zdubbingowanej także wersji. Proszę zobaczyć, że na przykład Royst od razu ma angielski dubbing, można go sobie wybrać. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten serial stał się także globalnie oglądany i to dosłownie na dzień po polskiej premierze. Więc jesteśmy w nowym świecie. Nie wiem, czy to jest nowy wspaniały świat, ale jesteśmy w nowym świecie.
No tak, nawet był taki serial, ale chyba się nie przyjął, bo anulowano go po pierwszym sezonie. Chociaż całkiem no ciekawa właśnie wizja dystopii, klasycznej zresztą. No i tak sobie myślę, czy to jest faktycznie taka pozytywna część tej całej dosyć pesymistycznej historii, że mniejsze kino, kino europejskie, kino autorskie dzisiaj może się przebić spod tego natłoku blockbusterów, kolejnych Avengersów. Czy to jest szansa dla Europy Środkowej, żeby pokazać no, nieco inny klimat, nieco inne nastroje, być trochę takim Wiedźminem, tylko że w kinematografii. Czy pan tak to postrzega?
Absolutnie tak, ale nigdy nie wiadomo, gdzie ten piorun uderzy. To znaczy, to jest trochę tak, że kultura jest nieprzewidywalna i w latach 80. nie byłoby nawet cienia możliwości, żeby polski film erotyczny, jakim jest 365 dni, zdobył szturmem, tak, globalną, wielomilionową publiczność na świecie. Po prostu to byłoby niemożliwe. Natomiast dzisiaj 365 dni, no proszę bardzo, na dodatek jeszcze zrobiło gwiazdy z Anny Siechluskiej i z aktora, który grał tamtą główną męską postać. Więc No, to jest nowa rzeczywistość i myślę, że ale kto się tego spodziewał? No nikt. Tak? Ale to się wydarzyło. Więc to jest trochę jak właśnie z piorunem, że nie wiadomo, gdzie to uderzy, ale absolutnie nasze produkcje mogą wstrzelić się w takie globalne trendy. No bardziej teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Właśnie ze względu na te nowe modele dystrybucji, o których mówiliśmy.
No, myślę, że tak na koniec, bo została nam dosłownie minuta, to prosiłbym o taką zwięzłą odpowiedź. Czy na przykład popularność i wręcz globalna popularność takiego filmu jak Gambit Królowej, tam rola Marcina Dorocińskiego, czy to ma jakieś przełożenie na nasze kino również? Czy to po prostu świecimy blaskiem odbitym?
Każde, proszę pamiętać, że nawet jeżeli widzowie nie rozpoznali tutaj Polaka w tej roli, bo grał jednak Rosjanina, to agenci sprzedaży i producenci na całym świecie tak. Więc bardzo możliwe, że ta rola dla Marcina Dorocińskiego okaże się wstępem do kolejnych ról na świecie, a wtedy będzie po prostu mieli aktora, który jest w lidze światowej. Więc absolutnie każdy taki sukces, nawet okruszka polskiej produkcji czy polskiej osoby, która artysty filmowego, potem ma przełożenie na całą branżę.
No to świetnie, znaleźliśmy pozytywy w tym ciężkim, ale też ciekawym czasie dla kina. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia był Michał Oleszczyk, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu Spoiler Master, krytyk filmowy, recenzent. Dziękuję, panie Michale.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Audycję poprowadził Marcin Makowski. W Punkcie Widzenia słyszymy się za tydzień po 18:05. Do usłyszenia.